Witamy Was w dzisiejszym odcinku Spoiler Alert Podcast. Jest to nasz pierwszy podcast poświęcony, powiedzmy, analizie różnych gier i tytułów, jakie sobie weźmiemy na warsztat. Dzisiaj witałem się z Wami Odin oraz...
Blady.
Tak. No i o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, Blady?
Będziemy obserwować, jak rozwijała się niezwykle skomplikowana fabuła gry Modern Warfare 2.
Modern Warfare 2, okej. Okay. No to zaczynamy.
Okej, słuchaj, Odin, ja przygotowałem sobie taką małą jakby ściągawkę, która pomoże nam przebrnąć przez całość jakby tego skomplikowanego procesu. Jakby zacznę od tezy. Teza brzmi: fabularnie nie udało się dorównać poziomowi Call of Duty 4, z czego największym problemem jest brak związku z bohaterami i odejście od realizmu w stronę filmowości. Zgadzasz się ze mną?
Jak najbardziej.
Koniec podcastu. Dziękujemy, witamy się już
za tydzień. Dziękujemy Wam, tak, zapraszamy na kolejny podcast.
Chociaż nie, czekaj, Bizona zabije. Nie, to musimy jej nagadać, musimy gadać. Okej. Okay. Okej. Okay. Misja pierwsza. Bohater nazywa się...
Joseph Allen.
I zaczyna w najbardziej sztuczny, nudny i najmniej inspirowany sposób na ziemi, czyli po prostu zwykłym treningiem pod tytułem weź idź podnieś broń.
Tak, naucz ich strzelać, albo pokaż im, jak rzucić granatem.
Tak, który oczywiście... rzucamy sobie przed twarzą i wcale odłamki by nam wszystkich nie pozbawiły głowy, jest cudownie, jest trening i ci Pakistańczycy, czy tam Afgańczycy, czy ogólnie chętni do walki się tak ledwo w ogóle skupiają na tym, co się dzieje.
I powiedz, nie, bo oni zaczynają od tego, że strzelają z biodra.
Tak, strzelacie z biodra.
Źle to w ogóle wygląda i trzeba im pokazać, że trzeba unieść karabin troszeczkę wyżej, no a jak rzucasz granat, to musicie pamiętać o tym, że granat się może troszeczkę do przodu potoczyć.
Tak, no ale słuchaj, ja tak nie lubię, kiedy się gra zaczyna po prostu od treningu. Po prostu trening jest okropny. I weź kłótnij, okej. Okay. Weź wstań, no dobra, czemu nie? Także już mamy wstęp i na dzień dobry po prostu się poczułem źle z tym, jak infantylnie się rozpoczęła ta gra. Na przykład jest niemal oczywistym, że grałeś w jakiekolwiek shootery do tej pory, kiedy odpalasz Modern Warfare 2. Jest niemal oczywiste nawet, że grałeś w jedynkę. Więc mogli zrobić po prostu to, co było z Call of Duty, kiedy wyszedł dodatek United Offensive. Po prostu się zaczęła gra, nie było potrzeby robienia jakichś nudnych tutoriali. Nawet jeżeli się pojawiły, bo pojawiły się nowe zdolności, to one były jakby na bieżąco wprowadzane, a nie weź chłopcze, rzuć granatem, naciśnij R2. No proszę was, ludzie kochani.
No tak, wiesz, okej. Okay. Można też spojrzeć na to w ten sposób, że mamy tutaj po prostu odwołanie do pierwszej części. Więc, no nie wiem, to nie musi być aż taki zły zabieg. Sam trening nie jest taki najgorszy, chociaż w sumie można tam zrobić najkrótszy speedrun, jaki jest możliwy, prawda? Nie
tak, wiem, czy... i... Aha, właśnie musimy dokładnie zaznaczyć, że jeżeli ktoś nie grał w Call of Duty, albo po prostu nie chce znać fabuły, niech natychmiast wyłączy ten podcast, bo nie ma tu czego szukać, bo powiemy wprost, Shepard jest zdrajcą, więc jeżeli na samym początku gry do niego strzelisz, no to uratowałeś świat przed zagładą, brawo.
Tak, gratulujemy.
Tak, i achievementy same wpadają. Good job, team! No ale nie, skupmy się na pierwszej misji. Mamy bazę amerykańską, która na pozór jest fajna.
No tak, nie, jest bardzo dobrze zaprojektowana. Można, na samym początku można odnieść wrażenie po ukończeniu tego treningu i tej pierwszej misji, że mamy do czynienia z takim sztucznym światem. Ale nie jest tak źle. Mamy co prawda krótką odprawę, ale w drodze do miejsca, gdzie rozpoczyna się nasz pierwszy mission objective, czyli ten trening, no to możemy sobie zwiedzić bazę, w jakiej aktualnie jesteśmy. No i to, co może przeszkadzać w sumie, to jest to, że baza jest zbudowana na bazie prostokąta. Więc od samego początku do samego końca to jest tak jakby rów, po którym się poruszamy, aż w końcu skrępamy sobie w prawo. Co prawda jest to jakiś krok do przodu w porównaniu z pierwszą częścią. Tutaj możesz więcej na ten temat powiedzieć.
Tak, no po jednym mieliśmy właśnie, kiedy to Soap się udaje do hangaru i ja widziałem filmik z beta wersji Call of Duty 4, gdzie był pełny trening, łącznie z, nie wiem, naucz się rzucać granatem. I to wyglądało w ten sposób, że zanim ten Soap się udał do Price'a na ten trening na makiecie statku, to musiał tam, nie wiem, właśnie używać granatnika N203, czyścić pokoje, czołgać i w ogóle biegać, skakać, fruwać. I pozostałość tego polu do treningu jest w grze, w tej bazie, ale przez to, że oni usunęli ten trening, co uważam jest dobrym pomysłem, bo jakby zwiększa płynność i nadaje tempa grze, to jest zupełnie pusta baza w jedynce. A tutaj no przynajmniej się starali dodać, tam o, ten naprawia Jeep, a ten rozmawia przez komórkę. Ten próbuje rozmawiać przez komórkę.
No tak, czuć klimat w ogóle, że jesteśmy w jakiejś bazie, gdzie stacjonują żołnierze.
Ale to jest za krótkie.
No tak, też jest za krótkie, ale w sumie spójrz, na samym początku powiedziałeś, że szkoda, że trening, dlatego że mogliśmy od razu zacząć grać. Właśnie może w tym jest ten, wiesz, w tym jest to dobre rozwiązanie, że trening...
Ale nie, okej. Okay. Mi chodzi o to, że mi się nie podobało ten początek w stylu, podnieś broń ze stołu.
A, o to ci chodzi, no tak, no to akurat było głupie. Chociaż wiesz, no może...
Wiesz, o, udajmy się tam do The Pit, czy piekiełka w polskiej wersji na trening. Tak. Ej, jeszcze będą przebolał jakoś. Ale i właśnie idziesz przez tę bazę, rozmawiasz, to byłoby ciekawe, no ale uważam właśnie jest trochę zepsute to.
Nie no, wiesz, to też może być tak jak w Splinter Cell w pierwszej części, że żeby rozpocząć grę musiałeś spojrzeć w cztery miejsca, żeby ustawić sobie kamerę, żeby stwierdzić, że potrafisz w ogóle patrzeć myszką. Niektórzy gracze nie grają na standardowej konfiguracji, mogą sobie przypisać jakieś dziwne guziki do podnoszenia, zmieniania broni. Może to jest właśnie dla nich. No tak czy siak, to nie jest najgorzej zrealizowany początek gry, jaki ja widziałem w swoim życiu, bo na przykład porównując do operacji Flashpoint, jak zaczyna ci się gra, gdzie jedziesz jakieś 20 km jeepem w ogóle przez Bóg wie gdzie, jaką zabitą dziurę, no to wiesz, to jest o wiele bardziej dynamiczne i nie nudzisz się po prostu.
Jest bardziej dynamiczne, rozpoczynamy trening, który... No ja bym, gdybym przygotowywał trening dla swoich żołnierzy, bym nie zbudował czegoś takiego. To raz, bo po pierwsze nie ma to sensu, a po drugie to jest przerost formy nad treścią z tymi ruszającymi się tarczami. To nie odtwarza jakby środowiska, w których mogą się znaleźć żołnierze. W jedynce było fajne właśnie, że ten był model statku, na którym grałeś. To było naprawdę ciekawe. A tutaj no po prostu wygląda jak strzelnica, a nie normalne pole do treningu. No ale...
No to jest
przynajmniej taki... nie jest to zwykła strzelnica. Znaczy z jednej strony dobrze, że to nie jest zwykła strzelnica, bo jest ciekawa i gracze mogą się nauczyć jak używać noża do atakowania tektury i tak dalej. Ale...
To jest, wiesz, to jest taki model strzelnicy, który jest teraz bardzo popularny w tym roku, bo samo Blackwater stosuje mniej więcej takie szkolenie dla swoich żołnierzy, że raczej dla najemników, jakich oni wykorzystują.
Widzisz, i dobrze zauważyłeś, Blackwaters, bo oni głównie walczą co? Ochrona VIP-ów,
tak.
Czyszczenie budynków, tego typu. A tutaj mamy Rangersów, którzy szturmują jeepami umocnione pozycje i oni naprawdę nie potrzebują tego typu. No ale dobra, już...
Ale ładnie wygląda, no!
Widzisz, ładnie wygląda. Ja mam właśnie ten problem, że non-stop się ze mną kłóci ta... blady gracz, który po prostu chce, żeby coś fajnie wyglądało i blady military tam, prawda, z Hero, chce, żeby to wyglądało jak powinno, prawda?
Mhm. Dobra, to przejdźmy dalej.
Przechodźmy.
Tak.
W mało, jakby tak subtelny sposób, po prostu nagle zostajemy wciągnięci do jeepów i szturmujemy miasto i standardowy po prostu chwyt pod tytułem budzisz się i leżysz na ziemi, wszystko jest zwolnione. I rozglądasz się, i kule świstają, i patrzysz, i przed tobą jaśnieje generał, który jest na pierwszej linii walki, kule świstają, a on stoi dumny. Revolver.
Ci podaje rękę, proszę cię.
Tak, mówi Owen, wstawaj. A ty mówisz, dobrze, znaczy chciałbyś powiedzieć, ale nie możesz. Alan wstaje i ten generał na pierwszej linii, proszę cię, który generał by poszedł na pierwszą linię? Dobra, nieważne. I rozpoczyna się walka tam przez rzekę.
Tak, tak, tam możesz wypać jakiś granatnik czy coś, postrzelać sobie.
To jest jedyna walka w całej grze, która się toczy na rzeczywistą odległość. Mhm. Bo od tego momentu już wszystkie walki będą się toczyły albo będą pojedynki snajperskie z lunetą, albo czyszczenie pomieszczeń, gdzie po prostu widzisz białka z oczu swoich przeciwników.
Ale wiesz, to i tak ten pojedynek jest zaskryptowany do bólu, bo nie wiem, no ja odnoszę wrażenie, że już na samym początku, jak dostajemy misję, w której mniej więcej chodzi o to, żeby przetrzymać ileś tam momentów, wiesz, nawałów tych przeciwników, a potem z granatnika wykończyć parę tam ich jeszcze próby, nie wiem, zrywów jakichś, wiesz, że trzy grupki zbiegają z góry, ty w nie granatnikiem, o, już jest w porządku, dobra, dajemy do przodu, nie? Dziwne. Jak na sam początek, żeby zareklamować się w ten sposób grą, chociaż graficznie to akurat się podoba ta gra, ale nie wiem, no ja myślałem, że już na samym początku nie będzie skryptu, tylko wiesz, dostaniemy coś na zasadzie, nie wiem, free roaming, że możesz sobie pójść gdzieś tam, dojść przynajmniej przez ten most do jakiegoś momentu, a tutaj po prostu masz tak, że nie możesz przez ten most przejść, dopóki nie przeczekasz pewnego czasu, no i
Tak, i w ogóle w tym czasie nawet nie musisz wiele strzelać, można zobaczyć, że jeden żołnierz koalicji je sobie rację żywnościową, kiedy dzielni Amerykanie walczą. Wygląda po prostu komicznie. On pod ostrzem normalnie wcina mrę.
On ma przerwę w tym momencie.
Tak. Albo on, wiesz, on już dostał, drzemku zalał oczy.
I on teraz raciona je.
Tak, i on gra na weterani, to długo trwa, więc on...
Wiesz, on może nie je, on sobie zmywa coś z twarzy, nie?
Tak, drzem ściera. Ale dobra. Później wchodzimy do hamerów, którymi przejeżdżamy przez miasto. I tak, teraz będzie działał wyłącznie military schizo we mnie.
Okej.
Okay. Jeden. Hamery z działkiem M134 Vulcan u góry. Fajnie wygląda, raczej nie miałoby prawa działać. Nawet jeżeli by miało, to nie widzę, jakby tam można było wygospodarować nadal miejsce dla wielu pasażerów. Dalej. M134 Vulcan zużywa mnóstwo amunicji, całe tony amunicji.
Taki 8 mały... tysięcy na minutę.
8 tysięcy pocisków na minutę, dziękuję ci bardzo. I jeden taki kontener z amunicją, który starcza na trochę.
8 na minutę dokładnie, jeden kontener.
Na minutę ostrzału, 8 tysięcy na minutę.
Tak.
Tona. Wiesz, że tona to jest dużo. Więc gdybyś pakował, no powiedzmy takie dwa do Hammera, to myślę, że miałby naprawdę niezłe obciążenie. Ja wiem, że to są amerykańskie pojazdy, one są przyzwyczajone do wożenia ciężkich rzeczy, czyli Amerykanów samych sobie. No ale... myślę, że to już by mogło przesadzić i... No i przejeżdżasz przez... W ogóle jeepy wjeżdżają do miasta bez żadnej osłony piechoty praktycznie. I tam po prostu każdy z zaułek, to po prostu tam mógłby siedzieć sobie taki czarny brudas, przepraszam, nie? I po prostu przyklejać, tak tagować te pojazdy, nawet by nie musieli z RPG do nich strzelać, tylko po prostu przyklejać ładunki do nich przejeżdżając, bo to było
tak... Nierównie dobrze mogliby zrzucić granat z balkonu.
Granat z balkonu, nie wiem, wrzątek wlać przez wizję, tam cokolwiek.
O, Jesus, G-dom rzuć.
Teraz formy na treść, jak te jeepy wjeżdżają do miasta, no i później ta walka, kiedy nie wiesz, co się dzieje, skąd do ciebie strzelają, kto do ciebie strzela, ale mój ulubiony moment. Udaje się zasadzka. Goście z przodu, z tyłu, granatniki po bokach, od góry, jeep wybucha, twoje zwłoki wypadają na ziemię, ścierasz drzem z twarzy, wstajesz. Wszyscy cali? Tak, wszyscy cali! Przegrupujcie się tu, chłopaki! Tak, bo nikt po prostu nie ucierpiał w tej zasadzce, tylko wszystko wybuchło, nie?
Bo przepraszam, bo Amerykanie nie giną, Amerykanie wygrywają.
Oni się idą przegrupować do nieba i wstają.
Nie, wiesz, ja o tej misji mogę powiedzieć tak, że ona jest chaotyczna, ja się z tobą jak najbardziej zgadzam, a poza tym, jeśli chodzi o jazdę samochodami, to jest po prostu istny death trap. Tutaj liczy się twój refleks i tak na dobrą sprawę pamięć, bo samochody w ogóle nie zwalniają, a ty wjeżdżasz dosłownie na te balkony, gdzie siedzą ci ludzie i do ciebie strzelają. Na samym początku oni się przyglądają, prawda, tam słyszysz z radia, że no, oni nas tylko obserwują, liczą ilu nas jest i tak dalej, ale potem coś się zmienia w zwykłą rzeźnię. Ja nie wiem, to jest trochę głupie, że gra nie daje ci w ogóle możliwości zorientowania się, kto do ciebie strzela i często na przykład miałem taki problem, że zginąłem tam, nie wiedziałem w ogóle, kto mnie zastrzelił, dopiero jakoś tak...
Później się okazało, że przed tobą stoi ciężarówka, gdzie gostek na technikalu tak zwanym stoi, naparza w ciebie jest...
Wiesz co, akurat ten gostek, który mnie zabił, był gdzieś jakoś tak u góry, z boku, że można było widzieć tylko mniej więcej jakąś sylwetkę, tak jakbyś się bardziej przyjrzał, no ale ten na szczęście wulkanem możesz sobie sprayować, robić szwedzki spray gdzieś, wiesz, po całym bloku i na pewno kogoś trafisz, jeden nabój zabije od razu, więc wiesz, więc nie ma problemu, no ale tak czy siak, chaotycznie do bólu i cała misja po prostu, to jest jeden wielki death trap, jak już wcześniej powiedziałem, no.
No ale jako, że Alanowi się udało przeżyć ten niezwykły death trap,
tak.
To, że jego zwłoki wypadły z Hammera, on wstał, no to wiesz, właśnie tak działa amerykańska armia, oni wybierają właśnie te specjalne jednostki, którym się zdrowie regeneruje, i wiesz, i oni ich dają do tych właśnie specjalnych oddziałów, właśnie jak odkryli, że wystarczy zmazać dżem z twarzy Alana i on dalej walczy, przydzielono go do CIA. Po prostu żołnierz piechoty, zwykłe mięso frontowe z Rangerów, nagle staje się idealnym materiałem na agenta CIA.
Ale myślisz, że to CIA, że to nie 141?
Nie, jest napisane CIA, reassigned do CIA, 3 litery, CIA.
No ale dobra,
jest
ale...
Jest też płynnie zna rosyjski, wiesz, ale to...
Ale to akurat jest misja czwarta, o której mówisz. Pomyślmy o misji...
Zaraz po zakończeniu tej misji dowiadujemy się, że Allen jednak ma głos i rozmawia na pokazówce z Shepardem.
O tak, tak. Tak
to właśnie o losy ekipy Task 141, która pamiętasz powstała pod koniec jedynki Modern Warfare, właśnie jako ten joint operation Brytyjczyków SAS i amerykańskiego działu specjalnych. I właśnie następna misja przynosi nas gdzieś, gdzie jest zimno. Gdzie to może być i kto tam walczy?
Nie wiem, nie wiem.
Raz, szybko!
Nie no, Gary Sanderson, czyli tak zwany Roach.
Tak, postać, którą kierujemy pod dowództwem...
Soap.
Soap. Nasz postać, nasz milczący wojownik z jedynki jawi się przed nami i nie tylko jest przekokszonym Szkotem, to jeszcze ma przekokszony szkocki głos.
Ale jakim on jest badassem tam, jak na niego patrzy, on nawet jak na ciebie patrzy, to robi taki grymas, taki...
Jest taki... No, i rozpoczyna się sekcja, w której to wspinamy się po zamrożonej skale.
Wiesz co? Ja myślę, że ta misja, ja tutaj mogę postawić też, że ta misja dla mnie to jest bankart. Bo...
Możesz mieć rację, masz rację.
Bo do pewnego momentu ona jest po prostu fajna. To już nie chodzi o sam fakt nieścisłości fabularnych, bo to akurat nie jest problem. Ona jest naprawdę wciągająca. Naprawdę bardzo dużo przyjemności daje skradanie się po bazie. Ale potem... To ja nie wiem, co to się zmienia.
Ale pomału, okej? Bo zaczynamy właśnie cichej infiltracji rosyjskiego lotniska. Słyszymy w słuchawce genialny głos Soapa, który wydaje nam chwilę pytania w celu Ketoin. I inne słowa, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale dobrze brzmią. I jest naprawdę fajnie, kiedy się przekradamy, on nas osłania, tam siedząc gdzieś na wzgórzu i my montujemy ładunki wybuchowe, dostajemy się do hangaru, gdzie jest przytrzymywany jakiś coś, satelita, nam jeszcze nie wiadomo, nikt nam nie powiedział w ogóle, co robimy na tej misji.
Tak, tak. Znaczy mamy odzyskać szczątki z satelity, który jest częścią systemu wczesnego ostrzegania w przypadku inwazji, wiesz, morskiej i powietrznej na Amerykę.
No ja też to wiem, bo przeczytałem, ale czy gra to mówi dość jasno? Ja nie wiedziałem, po co jest na tej...
Znaczy, wiemy na pewno, że to są szczątki satelity, a czy możemy w toku gry sobie, wiesz, jakoś uświadomić, że chodzi
tak,
to właśnie o system...
Widzisz, tu napotykamy właśnie pierwszy problem tej gry, że większość rzeczy, które wykonujemy, nie ma jakiegoś większego wpływu na to, co się dzieje. Nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, co robimy w jednej misji i w drugiej. Widzisz, co by się stało, gdybyśmy nie zdobyli tej satelity? No i...
Nie wiem, no cała baza by też znowu wybuchła, nie?
No właśnie, i teraz doszedłem właśnie, wracamy do tego, co ty powiedziałeś, że w pewnym momencie misja po prostu traci sens.
Tak. I w sumie staje się... Na samym początku jest bardzo filmowa, a potem stara się już za bardzo i zaczynamy uciekać.
Tak, i dowiadują się nasi bohaterowie właśnie, że o, nie mogą się dostać do pierwszego punktu ucieczki. LZ, hot! We're going for the alternate LZ!
Tak, i to jest... To jest najgłupsze, co mogło w ogóle się zdarzyć w trzeciej misji w grze takiego kalibru, to jest określenie sobie kolejnego punktu ewakuacyjnego za jebitną, dupną przepaścią. No, przepraszam, ja rozumiem, że gdyby nie było skuterów zdolnych przeskoczyć tą przepaść, to oni by przeskakiwali ją ciężarówką, tak, która sobie tam stoi powolutku. No ja nie wiem, no dawaj, jedziemy, dam gaz do dechy i skaczemy, jest! Spoko, przeskoczyliśmy! Każda amerykańska ciężarówka jest w stanie to zrobić! Yeah! Jest bez sensu! No sorry, no!
Odin, po prostu widzimy ewidentny problem był taki, że tam jak nic była ucieczka po prostu skuterem i w pewnym momencie ktoś w Infinity Ward powiedział: zróbmy dziurę wyrwę!
Okej, będzie dziura wyrwa!
I zrobili dziurę wyrwę i jakoś nie starali się sobie uzasadnić, dlaczego oni by ustawili punkt ucieczki, po pierwsze w mieście, bo tam jest jakaś wioska, ta, więc bardzo takie miejsce zaciszne. Dwie bazy wroga dalej, bo chyba mijasz dwie w międzyczasie. I nad przepaścią!
Tak! I co jest w ogóle ciekawe, ja nie wiem... powiedz mi, czy zwykły skuter jest w stanie pokonać taką odległość w powietrzu? Czy w ogóle fizyka tak działa, że jak się bardzo rozpędzi, to sobie leci?
Oprócz tego, że interesuję się militariami, niejednokrotnie brałem udział w wyścigach skuterów i zdarzało się nam skakać nad całymi miastami, więc tak, jest to możliwe.
Nad całymi miastami?
Tak.
I can
fly. A...
Okej, dobra. Więc tutaj omówiliśmy misję trzecią.
No, usłyszałem to, co powiedziałeś.
Misja czwarta, blady!
Tak, misja czwarta, która wywołuje kontrowersje i nie wiem czemu. Okej, załóżmy... Okej, początek. Pierwszofrontowiec, zwykły szeregowy armii amerykańskiej, zostaje przebrany w garnitur i przypominają mu, że będzie tyczką. Makarowa, czyli naszego głównego złego rosyjskiego pobratańca Zakajewa z jedynki, i razem z nim bierze udział w akcji terrorystycznej na lotnisku, gdzie to ma za zadanie wymordować setki niewinnych cywili.
Ale może też nie strzelać.
Może też nie strzelać, nie wiedzieć czemu, ale teraz słyszałem takie porównanie, że ta misja jest coś w stylu double agent, że musisz dokonać tego wyboru, prawda, że żeby, och, nie możesz swojej przykrywki jakby zdradzić, więc musisz dokonać trudnego wyboru i mordować cywili. Ale jest problem. Splinter Cell Double Agent mi zależało. Ja wiedziałem cokolwiek o postaci, którą gram. Wiedziałem o ważności jej misji. Wiedziałem, czemu muszę pozostać w tej organizacji terrorystycznej. Tutaj nie wiesz nic.
Nie.
Tutaj grasz w ogóle. Ja mam wrażenie, przepraszam, że tu były jakieś cięcia budżetowe, bo do tej gry w ogóle nie ma jakiegoś wprowadzenia. Po prostu masz ciemność windy, ona się otwiera i nie masz żadnego odprawy Makarowa. Makarow w ogóle nie mówi po co, tu jesteście, co macie robić. Po prostu się drzwi otwierają i to po prostu przyjmuje, że ma zaraz do cywili.
O, oni sobie tak wstają, wiesz, wyraziście i zwracają broń w ich kierunku, że możesz się domyślić, co będzie następnym krokiem, nie?
Znaczy, wiesz, ja mam na tyle zdolności jakby przez tyle lat grania, że byłem w stanie się domyślić, co mam zrobić w tej misji. Znaczy, bawi mnie to, że walcząc z tą kontrowersją, która moim zdaniem jest niewiele większa niż wszystkie części GTA razem wzięte, no ale nieważne, z jakiegoś powodu się uwzięli na Modern Warfare. W paru krajach gra się kończy, jeżeli strzelisz do cywila.
Mhm.
Po prostu to już kompletnie niszczy cały powód tej misji. Jeżeli Allen jest wtyczką i ma zdobyć zaufanie Makarowa, no to
nie będę strzelał, to nie powiem.
No wiesz, no jeśli mamy na to patrzeć w ten sposób, no to musi strzelać. Ale graczowi dana jest ta możliwość w ogóle, żeby pominąć tą misję, albo żeby w ogóle nie strzelać, nie wiesz.
Mhm. Ale to też to jest tak, na początku, wiesz, ta gra jest o wojnie i mordowaniu ludzi, ale będą sceny, które mogą cię trochę zdenerwować, czy chciałbyś tak to ominąć. Bo w ogóle nie wiesz czemu.
Ludzie nie w kamizelkach i nie z bronią w ręku. Czy jesteś w stanie do nich strzelić?
No ale to jest takie szukanie po prostu kontrowersji w niczym i jedyną tą... Fakt, który jedyną rzeczą, która ratuje tę misję, moim zdaniem, to jest muzyka, na którą pewnie nikt nie zwrócił uwagi, ale mi się podoba. Podoba mi się, aha, bo jest w tle i robi takie...
Dobra, to teraz trochę ode mnie, więc... To jest pierwsza misja, która wprawia w ruch całą machinę fabularną i o dziwo, ona jest strasznie źle skonstruowana, bo postać, którą gramy, jest teraz ewidentnie o wiele bardziej wartościowa dla całego USA. Ten Joseph Allen, którą graliśmy tylko w dwóch misjach, która wcześniej za swoje zadanie przyjęła szkolenie tych ochotników, którzy chcieli walczyć z rebeliantami tam w pierwszej misji. I to jest właściwie tyle, co o nim wiemy. I dlatego, że on się tak dobrze spisał, to nagle jest przydzielany do tak ważnych rzeczy, przecież to jest nielogiczne. Nie wiem, no a poza tym czas na to poznanie się z postacią jest w ogóle zbyt krótki, więc... No ale dobra, nieważne, idziemy dalej. Cały level zaczyna się bardzo ciekawie, jest kontrowersyjny, widzimy bardzo wiele sytuacji, które mogą pewnych ludzi zniechęcić albo wręcz zmusić do tego, żeby ten level pominąć. Ale to nie jest najważniejsze. Kiedy ten level zaczyna się robić ciekawszy, kiedy czujesz, że już coś się dzieje, kiedy już nie strzelasz tylko bezmyślnie do ludzi oraz nie zabijasz policjantów, a kiedy widzisz, że sytuacja zaczyna się rozwijać, to dostajesz strzał w okolice prawdopodobnie głowy i gra się kończy. I oczywiście w tym momencie Amerykanie są posądzeni o wszystkie te zamachy, jakie tam się odbyły. Czyli o cały ten terroryzm, jaki nastąpił na lotnisku. Ja nie potrafię pominąć tutaj faktu, że na całym lotnisku znajduje się tyle kamer, że nie bylibyśmy ich w stanie policzyć. I nie wiem, w jaki sposób można, nie wiem, przyporządkować sobie jednego człowieka, który jest narodowości amerykańskiej, do tego wszystkiego. Czyli w jaki sposób można znaleźć pretekst, który daje ci, nie wiem, prawo do tego, co się dzieje później. Tutaj nie chcę spoilerować, dlatego że to kolejny...
Spoileruj, no kupisz.
Ach, przepraszam. Więc dlaczego Rosja najeżdża USA? Dlatego, że znajduje jednego martwego Amerykana, kiedy cały materiał, jaki można wyciągnąć z tych wszystkich kamer przemysłowych, jakie się tam znajdują, może wskazywać na tego cholernego Makarowa. Przecież
ale ja ci chcę wytłumaczyć.
Wytłumacz!
Oni już od samego początku planowali ten atak, bo jest powiedziane, że tam ludzie, którzy kiedyś byli naszymi przyjaciółmi, teraz są wrogami i sytuacja była napięta i oni zbudowali pomnik z Zakajewa, więc jakby było już takie napięcie w Rosji, żeby zaatakować Rosję i to był po prostu no pretekst do wojny. To było tak jak Niemcy sfingujący atak polskich oddziałów na niemiecką radiostację, żeby mieć pretekst do wybuchu II wojny światowej. To było po prostu krótkie zapchanie jakby tej dziury w historii, że czemu żeśmy zaatakowali? No to na lotnisko Amerykanin był.
No i dobra. Okej, więc spoko, więc mamy ten fakt. Co się później dzieje? Jest wielki atak na Amerykę, jest w ogóle okupacja Waszyngtonu, okej, git. Teraz w Stanach mamy, nie wiem, więcej jak 26 różnych agencji, które zajmują się bezpieczeństwem. Czy na rękę Amerykanom jest w ogóle wpuszczanie Rosjan do swojego kraju? Czy oni nie mogą w jakikolwiek sposób, mając te wszystkie swoje siatki, NSA, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa i w ogóle tych wszystkich swoich, nie wiem jak dokładnie ten system rejestracji wszystkiego, co się dzieje w internecie i na łączach telefonicznych się nazywa. Czy oni nie mogli wyciągnąć tego materiału, upublicznić go w jakiś sposób i przez to powstrzymać tą inwazję? Bo przecież nie wyobrażam sobie, żeby dla kraju ekonomicznie korzystny był najazd czy inwazja innego kraju, kiedy wszystko jest burzone, ludzie są zabijani, spalane. Nie wiem, dla mnie to jest nielogiczne. Tutaj możemy też rzeczywiście, nie wiem, dać do myślenia sobie, myśląc o tym, że Shepard mógł w jakiś sposób maszać w tym palcu, że mógł powiedzieć, nie panowie, dobra, wpuśćmy ich, nic się nie stanie, nie? Bo mógł tak zrobić.
Ale to nam nie daje żadnego wytłumaczenia do tego.
Oczywiście, i właśnie dlatego ja uważam, że jak na pierwszy kontakt z tą misją, to ona świetnie pozwala ci znienawidzić Makarowa, ale po przyjrzeniu się bliżej zbudowana jest na bardzo lichych założeniach. I wiele rzeczy, które powinny zostać wyjaśnione od początku do końca, w ogóle zostało puszczone płazem i wybaczone. Po prostu przymknięte oko. Spoko, zwyczajny zjadacz chleba, casual player w ogóle o tym nie pomyśli, nie ma problemu.
No i następna misja mamy inwazja Rosjan na Amerykę. I co, ja byłem tak zawiedziony, po prostu cała inwazja jest pokazana jako czerwone kropki na radarze. No przecież to jest żal i jeżeli ktokolwiek mówi, że to jest gra roku, to ja go po prostu wyśmiewam i pluję na niego, bo to jest pomiot, który jest wyrzucony po kosztach. I powiem ci dlaczego, bo jakby im zależało, jakby oni mieli chęć, to by zrobili ci wyczesaną w kosmos pokazówkę, jak atakują właśnie setki helikopterów, całe dywizjony spadochroniarzy wyskakują. Nie, mam czerwone kropki. O Boże, oni są wszędzie. Stany Zjednoczone zostały zaatakowane.
Bo Xbox by ci się spalił, jakbyś tyle pokazał, to od razu układ graficzny by powiedział sorry, nie da rady, Red Ring of Death i koniec. I support Microsoftu mówi, kup pan nową konsolę. No cóż, no ja to tak
było
powiem.
Litosne. Ale ja ci powiem inaczej. Okej, to chociaż pokażcie, nie wiem, widok z... Jeżeli oni tak lubią kontrowersje, proszę bardzo, masz kontrowersje, teraz ją wymyśliłem. Grasz jako 7-letni chłopiec i jedziesz... na piłkę, jedziesz w swoim super vanie, który pali 20 na 100 i patrzysz za okno i widzisz te helikoptery, tych Rosjan i Rusek otwiera drzwi i bije cię kolbą po twarzy, masz kontrowersję. No. Tak powinna się zacząć ta misja, a nie
ale na radarze. No przepraszam, w całym lotnisku nie ma ani jednego dziecka. I tutaj no. Też nie mógłbyś umieścić dziecka. Dlatego, że już wtedy ta gra by była od początku do końca spalona. Już w tym momencie okay. Aktywiści Amerykanie...
Tak, zapomniałem, że dzieci to nie ludzie.
No, proszę cię. No, moje odczucia związane z tą misją, Rosjanie zaatakowali Amerykę, to co pomyślałem, ojej.
To rzeczywiście skrajne emocje wywołały u ciebie.
Skrajne emocje, nie mogłem się powstrzymać po prostu.
Okej, teraz takie krótkie militarne. Rosjanie szybko zrzucili na spadochronie pojazdy pancerne.
Tak, wykopali rowy. Nie, przepraszam, to nie oni, to Amerykanie wykopali rowy.
Nie, spokojnie, wróć. Mają pojazdy pancerne, które z jakiegoś powodu nie widzą przez dym. Mimo, że każdy pojazd pancerny jest obecnie wyposażany w bardzo silne detektory ciepła i, że tak powiem, kiedy tam sierżant Foley swoją drogą, totalna wpadka ze strony Infinity Ward, bo mogli sprawić, że ten sierżant Foley jest kapitanem Foleyem z pierwszego Call of Duty, to byłoby super. Powrót kolejnej postaci z dawnej serii. Ja bym z chęcią usłyszał tego aktora, bo był wspaniały. Właśnie on i sierżant Moody, ale nieważne. I on mówi, o, rzućcie granat dymny i biegnijcie w alejkę. Ja rzucam granat dymny, powinny ze mnie same kiszki zostać. No ale dobra, przyjmijmy, że w tych realiach, nie wiem, wyczerpała bateria. W termowizji Rosjan przebiegasz przez alejkę i później co się dzieje? O, masz, weź tą M14 z celownikiem termowizyjnym i strzelaj do Rosjan przez dym. Z tego, co mi wiadomo, mogę się mylić, obecnie granaty dymne są produkowane w ten sposób, że rozpraszają ciepło i byś nikogo nie widział przez ten dym, albo byłby na tyle rozproszony, tak jakby ta wiązka cieplna, żebyś nie był w stanie wycelować kogokolwiek, no ale okej. Okay. Bronicie Burger Kinga, najcenniejszego obiektu w Stanach Zjednoczonych.
Tak, aha, czyli ty mówisz o operacji. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli pominęliśmy takedown. Znaczy, ale nieważne.
Nie, wrócimy, nie, możemy płynąć do tego wrócić, za chwilę, spokojnie.
Okej.
Okay. Mamy obronę Burger Kinga i teraz kolejna głupota militarna. Samo stojące działko MC-34 Vulcan na dachu, które jest zrzucone właśnie z tego powodu. Nie będziemy bronić, wiesz, jakichś strategicznie ważnych skrzyżowań, tylko będziemy bronić Burger Kinga.
No i oczywiście.
Wysyłamy wam działko MC-34 Vulcan, które jakimś cudem samo sobą strzela. Nie wiem, jak
no
to
ma. No proszę.
Co więcej, możesz je sobie przestawiać samemu.
Oczywiście.
Czego bym nie życzył wrogowi, żeby w ogóle próbował podnieść to, a ty
możesz... Ona czerpie, to działko czerpie sobie amunicję z powietrza.
Tak, czerpie amunicję z powietrza, bo już wspomnieliśmy właśnie, że tam powinny stać całe kontenery amunicji do tego działka, no ale...
To działko akurat nie musi.
Ja myślę, że po prostu za długo grali w Team Fortress 2, wiesz, im się tak podobały te działka, że...
Możliwe jeszcze, i zasuwasz.
Znaczy wiesz, na przykład w starych Call of Duty też był taki problem, że były te działka z niekończącą amunicją, nie? Mhm. Ale próbowali przynajmniej okłamać, że tam stało jakieś pudło z amunicją obok. Albo na przykład w jednej misji u Rosjan była dymiąca lufa przegrzana na ziemi. To też było ciekawe, właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, broń się przegrzewa. Mhm. Więc to było ciekawe, że przynajmniej wiedzą, że takie rzeczy się dzieją z bronią.
A tutaj... Magnes.
No i sobie wyciąga amunicję znikąd. Może to jest działko plazmowe.
Bardzo możliwe.
Nie, straszne, po prostu straszne było.
Dobra, Blady, pominęliśmy parę misji, ale nie o to w tym wszystkim chodzi, więc mówimy tutaj teraz, może ja proponuję o sławetnej misji siódmej, czyli Hornet's Nest, czyli gramy już Roachem w południowej Ameryce.
To już było, tak?
Nie, właśnie o tym chcemy powiedzieć, czyli o tym, jak właściwie Task One for One się ewakuuje z miasta.
Ale czemu chcemy, i musimy powiedzieć, czemu oni tam w ogóle polecieli?
No proszę cię!
Nie, wróć, cofnijmy się zatem do tego, że ekipa Task Force 141 jest wysłana do Rio, żeby... Bo oni muszą kogoś złapać.
Tak.
I...
O, ten ktoś wie coś ważnego.
I on coś wie.
Tak.
Rojas się nazywa, i on jest w Rio. I on, tak. Oni, słuchaj, jadą. W jeansach.
Tak!
Słuchaj, jadą w krótkich koszulkach.
No.
Słuchaj, i oni... nie wiem, ta misja jest kompletnie moim zdaniem wciśnięta na siłę i służy naprawdę niewielu. Na przykład masz ten moment, kiedy gonicie tego pierwszego podejrzanego ulicami miasta. Mhm. I słuchaj, ja rozmawiałem o tym z Bizonem. I Bizon po prostu jak widział na pokazówce, to sobie wyobrażał, że to będzie pościg w stylu po prostu Jason Bourne, że to wszystko będzie wybuchać, te samochody będą przelatywać nad głowami cywili. Okay. Tymczasem ten pościg się kończy po 10 sekundach, kiedy strzelasz kolesiowi w kolano i już, koniec tylko biegania między samochodami.
Ale pozwól, że ja coś dodam, on jest tak oskryptowany paskudnie, że w pewnym momencie wszyscy twoi towarzysze zaczynają biec wolniej. A ty biegniesz szybciej i nagle okazuje się, że człowiek, który mógł cię wielokrotnie wyprzedzić i uciec, biegnie jedną uliczką prosto przed siebie i ty akurat znajdujesz się bezpośrednio za nim. I słyszysz głos, tak jakby na ramieniu, mówiący strzel mu w nogę, nie zabijaj, strzel mu w nogę. I ty wycelowujesz i strzelasz i git. I on się przewraca i nagle ekran się robi coraz bardziej czarny.
Jest. Dzieje się bardzo ciekawa rzecz, bo on zostaje zabrany na przesłuchanie przez Soapa, który teraz pokazuje nam swoją wyjątkową fryzurę, Mohawk się ona chyba nazywa. I on mówi, idźcie sobie na miasto!
No wiesz, ja bym znowu parę rzeczy, które trzeba zrobić na pewno.
Get the time! Find somebody and kill them. Kill a lot of people. No i ty idziesz i zaraz tracisz swoich wszystkich towarzyszy. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Odpłynęliście. Ja naprawdę staram się ich osłaniać przy drugim przechodzeniu gry. I nie da się, zawsze będzie tak, że zostajesz sam,
tak.
I będzie trwał pościg. Pościg i ty nawet nie będziesz wiedział, że trwa ten pościg. Gonisz kogoś niby, ale gra jest tak oskryptowana, że i tak zawsze go złapiesz, więc możesz poświęcać tyle czasu, ile ci się podoba. Przekonuje kompletnie jakby tempo tej gry, bo zamiast ścigasz kolesza, wiesz, siedzisz 15 minut w kącie i ścierasz dżem z twarzy. granaty znikąd ci lądują i po prostu tam wiesz, to za chwilę keep running and catch this guy, a ty nie, po prostu mam czasy.
No bo to jest właśnie problem oskryptowania, że jak już wiesz, że gra po prostu cię nie posuwa się do przodu, dopóki nie przejdziesz niewidzialnej granicy, no to po co masz się spieszyć?
Może... A i mój ulubiony moment pod koniec, kiedy właśnie udało się nam oflankować, mimo że ja prawie nieraz go nie widziałem, udało nam się oflankować tego gościa, którego goniliśmy, i Soap biega za nim do budynku i słuchaj, on tak bardzo chce go przesłuchać, że go wypycha z drugiego piętra przez okno.
Tak, dlatego że on, widzisz, wszyscy wiedzą, I w ogóle na świecie znane jest już to, że jak lecisz z człowiekiem, trzymając go za frak i przyciskając kolanem w brzuch, lecisz z nim na ziemię, to zawsze pod wami znajdzie się samochód, który całkowicie zamortyzuje upadek i spowoduje, że nic wam się nie stanie, a człowiek, którego chcesz przesłuchać, jest w pełni zdrowy i zdolny do tego przesłuchania. Nie ma żadnych możliwości, czy tam jakiegokolwiek ryzyka, że coś mógłby się stać, że mógłby dostać wstrząs do mózgu, że mógłby dostać książkę.
To i widzisz, ktoś by powiedział, że o, bo to miało być filmowe. Okej, okay, posłuchaj ten scenariusz. Widzicie, jak on biega do budynku. Widzisz, jak Soap biega do budynku. Krzyczy coś w stylu cover the window! Znaczy, i tak nie rozumiesz, bo to jest takie
makro.
Cover the window!
No.
Biega do środka, na przykład biegając, widzi, że nie wiem, jest tam stragan, prawda? I on go wypycha na ten stragan. To już miało jakiejkolwiek podstawy sensu, ale nie, wyskoczy z nim coś tam.
A on w zasadzie, you motherfucker, you must go down!
Stoi
przez okno. No. Ale wiesz, udaje mu się, no. Dlatego jest dobry w tym parobie.
To jest chyba wytłumaczenie, dlaczego nie przysłali po nich helikoptera później na ewakuację.
Oj tak.
Tak, bo później mamy... Aha, w ogóle niszczymy teraz całe tempo gry. Przechodzimy do Stanów Zjednoczonych, gdzie się znowu nic nie dzieje, walczymy o hamburgery i to nikogo i tym bardziej mnie obchodzi.
To jest misja hamburger numer 2.
I ten Hamburger 2 po prostu wierzy, widzisz tą powiewającą flagę Stanów Zjednoczonych. Ameryka została zaatakowana. No i co z tego? Walczysz tam na tych ulicach, nieważne. Wracamy do Rio i mamy jedną misję pod tytułem Get the Chopper.
Jak Task Force się ewakuuje z miasta blady? Więc HQ odmawia nam wysłania helikoptera. Tak więc Soap dzwoni ze zwykłego telefonu do swojego przyjaciela Nikolaja. I zbiegiem okoliczności. Totalnym zbiegiem okoliczności. Rosjanin sobie akurat oblatowywuje przestrzeń wokół Rio. Ma w pełni zatankowany bug, więc jest git. Nie trzeba się martwić.
To już jest dodam jeszcze, że ma odpowiedni helikopter do misji, którą za chwilę wykona, mimo że nie miał podstaw, żeby wiedzieć, co będą robić.
Ale przecież, no proszę cię, ma być filmowo?
No tak.
No, więc co, no i trzeba przyznać, że misja jest ogólnie świetna. Akurat z tą ucieczką, dlatego że ja uciekałem przed strzałami i kompletnie pozbawiony broni. W ogóle o tym nie myślałem, o tych nieścisłościach, czy o tych problemach w ogóle faburalnych. Liczyło się tylko to, żeby dowieść do tego cholernego śmigłowca i powiem, że akurat jak dla mnie, to była naprawdę fajna misja. To akurat mi się podobało. Podobało mi się to, że w końcu robiłem coś innego niż tylko łaziłem i strzelałem.
Powiem ci, ja bym był zachwycony tą misją, gdyby nie to, że już ją widziałem prawie w całości na trailerach, bo ona jest tak krótka, że po prostu ten ułamek, który widziałeś, jak spadasz z dachu i później skaczesz na linę, na drabinę, do tego kariera, to był właśnie karier,
nieważne.
To i widzisz później tam te domki pod sobą, to jest piękne, fajnie, ale już to wcześniej widziałem w recenzji i widziałem to w trailerze i naprawdę już mi to za trzecim razem mi to nie zaskoczyło, a to byłaby takie poczucie ulgi, no ale przykro mi, promocja gry tak wyglądała, że widzieliśmy wszystkie ważniejsze sceny z gry i wam pokazaliśmy, więc.
No i w ogóle, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, niestety, że trailery jakie były prezentowane przed grą, taki hype, to będzie świetna gra, w ogóle, a potem, praktycznie 70% gry, lipa. Ale my już o tym z Bizonem rozmawialiśmy i ty o tym z Bizonem rozmawialiście, wszyscy o tym na świecie wiedzą na szczęście. Dobra, misja 8. Exodus. Dla mnie obojętna, kompletnie. Nic o niej nie powiem, była nudna. Mogłoby jej nie być.
Co to było?
To było chodzenie po tym okupowanym terenie przez Rosjan, gdzie były te domy wartościowych osób, czy tam very important persons, ale tam akurat skrót był troszeczkę inny. No i twoim zadaniem było dostanie się do schronu, czy tak do pani Grumu, jednego z...
Tak. To jest okropna misja, kompletnie.
No, strasznie nudna, w ogóle niepotrzebna mogłoby jej nie być, na miłość boską, po co nam to wciskacie?
No, zamiast tego mogli pokazać, nie wiem, szkolenie,
jakieś tańczące koty na przykład, albo nie wiem, jakiś filmik z YouTube'a mógł polecieć, nie wiem.
Rickroll.
No, dokładnie. To w sumie jest właśnie Rickroll gaming.
Ale wiesz, oni otwierają te...
Tak, a to...
Panie grą, never gonna let you down, never gonna take you down. No, ale niestety Infinity Ward nie ma żadnego życia samokrytyki, więc...
Wiesz jak jest, no, trudno jest, ciężko jest. Świat jest ciężki, świat jest trudny, świat jest paskudny. Dobra. Misja dziewiąta.
I w momencie, kiedy już myślisz, że ta gra będzie beznadziejnym syfem.
Tak.
Jeszcze misja dziewiąta. The only easy day was yesterday.
To jest naprawdę świetna, świetna misja.
Ale ja byłem nią zachwycony. Co mi się rzadko zdarza. Tym bardziej, kiedy jestem trzeźwy.
No powiedz mi coś o tym.
Więc wszystko w tej misji wygląda tak, jak powinno. Z militarnego punktu widzenia. Infiltracja jest cicha i sprawna w nocy. Nie ma żadnego gazonga, wysadzamy wszystko w powietrze i teraz wchodzimy w resztki. Tylko nie, podpływamy sobie pod platformę wiertniczą, gdzie są trzymani zakładnicy. Cicho eliminujemy pewnych tam psotników. Dokonujemy breaching pokoi, który jest fajnie zrobiony. Znaczy, wiadomo, to jest efekciarstwo wyjątkowe, wiesz, zwolnione tempo i...
Niby, że kule latają, mimo że nikt nie strzela i nagle jest wszystko w porządku.
No, więc mi się to bardzo podobało, tylko później mamy ten moment jeszcze właśnie walki z helikopterem, się ten helikopter zniknął.
Pamiętajmy o początku, blady, myślmy o początku tej misji, ten początek jest naprawdę świetny.
Nie, no. Nie, po prostu misja jest naprawdę przekokrzona, bo ma i jest i udana fabularnie, militarnie i gameplayowo.
No, ja się z tym zgadzam w 100%. Naprawdę bardzo fajna misja. Dla tej misji można było to.
A kiedykolwiek główny bohater zdejmuje akwalum?
Nie, oni mają to jest kombinezon, który jest w pełni militarnie sprawny.
Nie, ale on nawet twarzy nie zdejmuje.
Ale to nie rozumiesz. Nie, ty nie.
On ma zintegrowany, tak?
No przecież chcę powiedzieć. No. Że jest wszystko git, że nie musisz się tym martwić. Twoim zadaniem jest coś. Ja tylko zauważyłem, że rękawice są z dziwnego neoprenu, ale tam się akurat nie znam. Ja mam rękawiczki z neoprenu, moje rękawiczki z neoprenu tak nie wyglądają. Dobra, tak, dalej.
To jest przyszłość, to jest new neopren.
Tak. Dobra, Gugak. Czy Gułag, przepraszam, Gułag. Teraz Gułag, 50. Gugak.
I teraz tak, ty powiedz jakby z graczowego punktu widzenia, ja później powiem coś o militarnym punkcie tej misji, ale okej. Okay. A w ogóle nie wiem czy zauważyłeś, ale my tą platformę, która zresztą była krótką misją, nawet Bizon powiedział, że jest zbyt krótka.
No ale tak.
To dotyczy wszystkich misji w Modern Warfare, więc...
Ogólnie gry dotyczy.
No, ale okej.
Okay. Jak już wiesz, jak już naprawdę chcesz się przypierdzielić, to mówisz, że misja jest krótka w Modern Warfare, kiedy wszyscy wiedzą, że cała gra jest krótka, więc to już jest tak... Naprawdę.
Ale jest tak słodka, że to jest aż przyjemne.
No i właśnie może dlatego jest fajna.
Właśnie nie wiem, czy zorientowałeś się fabularnie, że właśnie my tą platformę musieliśmy przejąć, bo tam byli ludzie trzymani jako zakładnicy, żeby armia przed atakiem na Gulag nie mogła po prostu wysadzić tej platformy w powietrze, nie?
Mhm, tak, to było w skrycie.
Właśnie po przejęciu tej platformy było możliwe dokonanie właśnie tego przełomu w obronie powietrznej Gulagu i desant z helikopterów.
A czemu w ogóle idziemy na Gulag? Dlatego, że tam znajduje się osoba, której bardzo nie lubi Makarów, a my bardzo nie lubimy Makarów, więc weźmiemy tą osobę, której on bardzo nie lubi. No.
Tak. Evil, very evil.
No, tak go zrobimy, nie będziemy spać w nocy. Dobra, trafiamy na ten Gulag. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mielibyśmy się tutaj czepiać fabularnie, to dlaczego trafiamy na Gułag? Dlatego, że analizując łuskę przez kamerę przemysłową dowiadujemy się, że ona pochodzi od handlarza bronią, która akurat trzyma tą broń tam i przy okazji znajduje się tam właśnie osoba, której nie lubi Makarów, więc łączymy przyjemnym z pożytecznym i trafiamy tam właśnie, żeby oswobodzić tą osobę oraz zdetonować, zniszczyć wszystko, co jest związane z Makarowem i jego bronią. I jeśli mam być naprawdę szczery, to fabularnie, jak się tak bardziej przyjrzeć, to jest naprawdę tragedia i tutaj już nic nie można z tym zrobić i naprawić. Ale ty na pewno powiesz o tym więcej, dlatego że ty...
Nie, ja powiem o militarnym aspekcie, ale powiem, tak, ale ty możesz też... kogo spotykamy w ogóle w tej celi, no.
No ja nie wiem, no oczywiście spotykamy Price'a.
Captain Price.
Captain Price. I ciekawi mnie, jak on tam trafił, bo w końcu, pod koniec pierwszej części to eskortują go sprzymierzone siły rosyjskie, prawda? No i nagle
trafia... przyjaciel jeszcze Makarow go
osobiście... Tak, i nagle on trafia do więzienia, dla których nie można zabić, ale są bardzo niechciani. I jak do tej pory, to my w ogóle nie wiemy, że on przeżył. To jest, wiesz, dla ludzi, którzy wcześniej nie orientowali się w fabule tej gry, no to jest wielkie, wielkie zaskoczenie, no bo...
Ja się zdziwiłem, ale...
No właśnie, co on tam robi w ogóle, jak on przeżył, ale nie, to ty nie możesz tego wiedzieć, bo akurat gra ci tego nie powie. Jak widziałeś, jak go reanimowali, jak się unosiłeś i nie wiedziałeś, czy przeżyje, pewnie sobie myślałeś, cholera, to była dobra gra, tacy dobrzy ludzie zginęli, a to nie, stary, co tam przejmujesz się? On będzie żył i będzie żył pewnie w trzeciej części, jak go w trzeciej części zabiją, to ożyje w czwartej części, powie, nie, w ogóle udało mi się. Ale nie
ja teraz właśnie zanim przejdę do analizy początku misji, chcę zrobić taką małą dygresję na temat zabijania ludzi przez Infinity Wars. Tak, zabicie głównego bohatera w Modern Warfare 1 atomówką było naprawdę ciekawe, było nietypowe, fajnie. Zabicie większości tej oddziału Joint Operations pod koniec jedynki już było trochę dodgy. Ale kiedy oni strzelili do Gaza w jedynce w twarz, pomyślałem... straciliśmy jedyną postać, na której mi zależało w tej grze. No, z jakiegoś powodu stwierdzi, że Captain, Captain Price był ważniejszy, więc go jakby wprost wrzucili do gry. I Gaz w jakiś sposób powrócił. Powrócił jako Ghost, który pewnie żył w Ghost Town. 50,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Ghost ma ten sam głos, co nasza postać Gaza z jedynki i pełni taką samą rolę w oddziale, co pełnił Gaz w jedynce. Co więcej, ja czytałem, że w pierwszych projektach Infinity Wars Ghost był oficjalnie Gazem i wytłumaczeniem, dlaczego nosi maskę, miało być to, że on w jedynce nie dostał w głowę, tylko kula mu roztrzaskała szczękę i on miał mieć taką okropną bliznę, którą ukrywa pod kominiarką. I właśnie ta scena spotkania Price'a, Soapa, właśnie miała być jakby tak podkreślona, że pojawia się Ghost i mówi, że we're having a family reunion i zdejmuje tą kominiarkę właśnie i wszyscy dowiadują, że Gaz przeżył. I to miało być takie umf! No ale z jakiegoś powodu Infinity stwierdziło, że w sumie po co takie rzeczy wprowadzać, fabuła jest zbędna, tu się liczy tylko kicking ass and taking names.
A wiesz, mi się wydaje, że gdyby zrobili to umf, to nie dla każdego Amerykanina to umf by było umf, dlatego że nie każdy grał w Modern Warfare 1, które było ogólnie rzecz biorąc trudniejszą grą i gdyby nagle taki typowy user sobie kupił tą Modern Warfare 2 i nagle usłyszał we have a family reunion, by sobie pomyślał, kurde, nie wiem o co chodzi. I napisał o tym na forum i potem zażądał full refund.
Koniec psot.
Ale wiesz, tak by było pewnie.
Nie byłoby. Byłoby lepiej. Świat byłby lepszym miejscem i w ogóle.
Tak, to znaczy dla tych graczy pewnie tak.
Dobra, skończmy ten gulag. Skończmy zaczynając. Ktoś by pomyślał, że atak na gulag jest fajny. Atakujemy z helikopterów. Little Birds, które się kompletnie nie nadają do tego typu operacji, która jest im powierzona. No ale okej. Okay. Zaczynamy, mamy całkowicie wstawionych strzelców na płozach helikoptera, którzy strzelają do celów na dole. Fajnie, tylko że helikoptery co chwilę się zatrzymują, żeby gracz, broń Boże, nie miał problemu ze strzelaniem. I to jest po prostu głupie. Co więcej, cała obrona przeciwlotnicza na twierdzy Gulag nie istnieje. Oni tam mają działka przeciwlotnicze, które by po prostu sprzątnęły wszystkie te helikoptery jednym obrotem tak naprawdę, bo wystarczy lekkie zawirowanie, Little Bird już leci. No. Ale nie, oni muszą zdejmować płachty i tak się śpieszysz, celujesz w czerwoną beczkę i bum, wszystko wybucha. I niszczysz kolejne twierdze i to wszystko tak eksploduje i ty jesteś na tym helikopterze, tak wirujesz i to oni tam giną na dole i tak do nich strzelasz i to jest po prostu tak bezsensowne.
Misja 11, blady! Misja 11! Co powiesz o misji 11?
Notatka moja brzmi tak, Odin mówi o misji 11.
Więc misja 11 jest ciekawa, aż później misja w tej konwencji jest znacznie bardziej interesująca. Co można dodać, to 11 misja przypomina mi bardzo takie wczesne Call of Duty, czyli walki wewnątrz pomieszczeń, co akurat mnie nie za bardzo kręciło. Nie wiem jak ciebie, ale ja uważam, że Modern Warfare nie powinno w ogóle już nawet zaglądać, czy otwierać tej beczki z tym dziechciem, z tych wcześniejszych swoich wytworów, bo nie wiem, bo mnie jakoś walka w pomieszczeniach w takim, taki sposób nieciekawi, nie rajcuje, ona jest nudna, długa, wychylasz się, dostajesz w twarz, ścierasz drzem, znowu się wychylasz, rzucasz granat, znajdujesz więcej granatów.
Czy tak. Ale powiedz mi w ogóle fabularnie, co my tam robimy?
No, my się tam dostajemy do Washington DC, prawda? Próbujemy go odbić.
Aha, tak.
No właśnie, i wiesz co jest potem? Misja Kosmos. Ale to później. Ale tak. Rozumiesz, nie? To by była bardzo fajna misja, dlatego że tam już powoli się zaczyna robić interesująco.
Mhm. Dlatego, koniec jest bardzo interesujący.
Szczególnie sam koniec jest bardzo interesujący.
Kiedy to?
Tam się wydaje, że mamy ten i ten helikopter nas zniszczy i widzimy białe światło i myślimy sobie, okej, okay, spotkanie z twórcą, ale potem nagle się okazuje, że to białe światło to było co innego.
Ale przenosimy się do misji 12, która powiem ci miała wszelkie jakby podstawy, żeby zmazać, że tak powiem, ten drzem nienawiści, który czułem do tej pory, do tej gry. Bo zaczęło się pięknie. Idziemy z kapitanem Price'em. Piękna, śnieżna sceneria. Kamuflaż odpowiednio zimowy. Przedzieramy się przez las. Mnóstwo odwołań do misji Prypeci w stylu, wiesz, we can take them out or move silently. Your call. I tego typu teksty, to przemieszczanie się po cichu mi naprawdę jak na są takie klimaty. I ta misja miała po prostu wszelkie pretekst. Już przekradasz się i ta broń z tłumikiem i te psy i to wszystko się składa na tak doskonałe danie. I wchodzisz na to wzgórze, kładziecie się na brzuchu i pod wami i przed waszym brzuchem i przed waszymi karabinami rozprzestrzera się całe miasto i myślisz sobie, tak, po kampie będę eliminował kluczowe jednostki, będę jak takie chirurgiczne ostrze, które będzie eliminować większe grudki i po prostu to będzie coś wspaniałego. Nie, o, musimy szturmować i biegniemy w środek miasta.
Banzai!
Banzai! W ogóle ten moment, kiedy Price mówi ci wprost, że już nie będzie skradania się, bierz za broń automatyczną, ja na niego patrzę, ale naprawdę? Nic? Całkiem?
Really?
No. Znaczy, tam możemy się pobawić rakietą Patriot, ją wzywać na głowę przeciwników. Ale wiesz,
no bo do tego są te rakiety, żeby zabić tak z 3-4 ludzi.
Tak, właśnie do tego służą. Wcale nie kosztują wiele, nie.
Nie! Się przejmujesz tam. UAV is online. Yeah! Kolejny Patriot leci. Dobra. Co ja mogę powiedzieć o tym, dlatego że pewnie chcesz zapytać. Prawda?
Tak, bardzo.
Właśnie. Rzeczywiście Blady to jest kopia Prypeć z pierwszej części. Jednak zakończona naprawdę kiepsko, bo zamiast kontynuować skradanie, tak jak mówiłeś, właśnie przypuszczamy ten głupi frontalny atak, który psuje praktycznie klimat tej misji. I ja też bardzo lubię te właśnie to skradanie się, to dawanie mi możliwości, czy chcę zabić tych żołnierzy, czy chcę ich przepuścić, to sprawia, że ja naprawdę się wczuwam w tą grę, czuję się jakbym był tym żołnierzem, jakbym miał kontrolę nad tym, co robię, fizycznie i też psychicznie, no nie? Psychicznie nad nimi dominuję, bo oni nie wiedzą, że tutaj jestem, fizycznie też, bo mogę ich zabić. No a w pewnym momencie nagle robi się boom, koniec. I co jest dla mnie najtrudniejsze tutaj do zaakceptowania, to że Price sam jest w stanie przeprogramować rakiety, sam uzyskuje kod dostępu, sam pokonuje wszelkie bariery fizyczne broniące dostępu do konsolet, jest w stanie się rozdwoić, bo obsługuje te konsolety jednocześnie, jest w stanie obsłużyć ten panel, no i oczywiście przeprogramować całą rakietę tak, żeby wybuchła 2000 km wyżej, no... Niedorzeczność, naprawdę. Ogląda się z zapartym tchem, prawda?
Ale później przychodzi ten moment, że ale właściwie co?
Ale kiedy słyszysz to good, nie? To czujesz takie mrowienie. A pierdziele, ten facet wie co robi, nie? On ma jakąś misję, jakiś tajny plan. No i potem zaczyna się to, co jest najfajniejsze w Modern Warfare dla mnie. Czyli misja 13.
Misja 13. Zacznijmy od tego. Ziemia.
The
final space. The final frontier. Myślisz sobie, o, pokazówka. Nie, jesteś w kosmosie.
Tak. Jesteś w stanie ruszać tą osobą, tym astronautem, no po prostu astronautą, to jest super, naprawdę. Ja wcześniej czegoś takiego nie widziałem. To jest naprawdę...
Na telewizorze HD, na moim cichuteńkim PlayStation 3, to był po prostu wyjątkowy moment. To było takie...
Na telewizorze HD Bladego. No, i co możesz powiedzieć o tej misji?
Trudna jest.
Okej, dobra. Coś jeszcze?
Nie, otóż obserwujemy, jak dochodzi do eksplozji pocisku atomowego, bo widzisz, trochę poszkoczyłeś. Captain Price został wysłany przez Sheparda, żeby anulować start rakiety atomowej, a Price miał o wiele lepszy pomysł i go wykonał mimo jakby sprzeciwu Sheparda, mianowicie postanowił, że zdetonuje pocisk atomowy nad, jak powiedziałeś tutaj, 2000 km, tam ileś kilometrów nad Waszyngtonem, żeby fala EMP, czyli elektromagnetyczna, prawda, plumf, zniszczyła wszystkie
latajki
i w ogóle sprzęt elektryczny, który gdzieś tam w owym Waszyngtonie znajduje. Fajnie, obserwujesz, jak ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna robi, hop, znika i twój astronauta też chyba raczej nie przeżył, no ale wiesz, musisz podjąć taką decyzję, żeby ratować, prawda, Waszyngton. Waszyngton jest ważniejszy niż stacja.
Ale to nie jest koniec misji.
Ponieważ przenosimy się do?
Do naszego Ramireza, który prawie że zginął, ale jednak nie. Jednak okazuje się, że helikopter i światło, białe światło, które widzieliśmy na twarzy, właściwie to białe światło, które w ogóle wszystko ogarnęło i zasłoniło nam cały świat, to jest właśnie wybuch tej bomby i ten helikopter, który nas namierza, już jest gotowy strzelać, nagle traci całkowicie stateczność, wszystkie elementy elektroniczne w nim wysiadają, są spalone, no i się rozbija. To jest naprawdę super moment. Ja byłem kompletnie zaskoczony, bo ja myślałem, no takie w sumie tandetne wyjście z tego wszystkiego, ale nie tak źle, ale jak kiedy to zobaczyłem, to wow, po prostu wow.
I obserwujesz, jak spadają po prostu te helikoptery z nieba i oni żołnierze odkrywają, że to jest po prostu kompletna cisza nagle na polu walki.
Tak, ta misja przebija dla mnie każdą inną, jaką ja do tej pory grałem w ogóle w Modern Warfare i w jakichkolwiek Call of Duty, to jest naprawdę super. Tutaj odeszliśmy od tego klimatu modern, nie, że masz światła, błyszczy wszystko, cały czas jakieś muzyczki, pierdółki, tutaj masz kompletną ciszę, padający deszcz. Jedyne, co ci może oświetlać drogę, to flary. Wszystkie celowniki te z czerwoną kropeczką wysiadają, sprzęt komunikacyjny nie działa, jesteś zdany kompletnie na siebie, klimatycznie w cholerę, naprawdę. Super misja, gdyby było więcej takich misji, gdyby ona mogła się ciągnąć dłużej, gdybyś ty był zdany tylko i wyłącznie na siebie, na ten swój oddział, z którym jesteś, to ja nie wiem, ja bym tej grze wróżył po prostu grę roku 2009-2010, bo to jest naprawdę ekstra to, co zrobili. Ale niestety jest ona naprawdę krótka.
Tak, i dochodzimy do Whiskey Hotel, czyli tam do schronu, w którym niby miał być prezydent. I znowu gra, z momentu, kiedy przez chwilę była jedną z najlepszych, znowu wraca do przeszłości.
Korzenie Call of Duty.
A tam? Pszinks? Pszinks nie ma? Nie ma prezydenta? No i mamy po prostu zwykłe walki w korytarzach. O, ciekawe, nigdy tego nie robiłem.
No w porównaniu do poprzednich misji jest po prostu blado.
Och, to tak. To jest najgorsza po prostu obelga, jaką możesz. O, będą kiedyś.
Dobra, misja 15 blady, czyli Loose End, czyli miny i Sheppard, zdrajca i w ogóle Gary Roach Anderson.
Tak, zaczynamy misję, kiedy to właśnie Task Force 141 dzieli swoje siły. Captain Price i Soap ruszają gdzieś, wracają, idą gdzieś, a Ghost i Roach idą zaatakować domek w górach. Domek w górach jest
zbudowany. Badonki są! Co mówisz? Badonki są do zdobycia.
Badonki są?
Badonki
są. Jest taki dwudom.
Tak. Nie.
No. Tato, cicho. Słuchaj. Znowu kompletnie poroniona misja jest na tylu po prostu militarnych aspektach. Jeden. Task Force 141 chce przejąć szybko gdzieś jakaś mała górska, prawda, wiosteczka, jeden domek. Nie, nie możemy tego po prostu wykonać w jakiś sposób cichy. Za dnia puścimy tam 20 komandosów środkiem pola i nagle wyskoczą na nich miny, które się pojawią przed twarzą i
ale
pojawi się...
Ale najlepsze? Wiesz, co jest najlepsze, blady? Jest tak. Uważajcie na miny. Miny!
No tak, dokładnie. Parę chwil później i ty wręcz słyszysz wyobraźni ten głos Soapa. I ty padasz, te miny wybuchają nad głową i nikt nie ginie. Nagle się pojawiają przeciwnicy i strzelają. I znowu, zasadka była nieudana, bo
strzelają dymne, kule, ty. Ogień z dupy, nikt nie ginie.
Tak, i żar w mosznie, biegniecie wszyscy przed siebie, tam są jacyś snajperzy niby, którzy mają pomagać, ja ich nawet nie zauważyłem, znaczy to dobrze, że snajpera nie widać, ale nie widziałem, że oni pomagają mi. I też fajny moment, kiedy uciekają nagle jeepy z... Nie ma nic, nie zostaje nic po prostu, nic by nie zostało tych jeepów. Nie, weźmy Javelin, rakietę, która jest w stanie, prawda, załatwić czołg z tam chyba odległości przynajmniej 3 km, przelecieć nad z wszystkimi zaporami i wykonać łuk, będziemy zniszczać do jeepu, czego ten jeep jest warty po prostu ułamek.
Chodzi o format i filmowość, nie, chodzi o duży format i filmowość. A ty w ogóle czułeś jakieś przywiązanie do tej misji Blady? Bo ja akurat, nie wiem, wykonywanie tego zadania, czyli tam odzyskiwanie tego Intelu i obrona tego domku, no po prostu kompletna pustka. Ja nie wiem, po co była ta misja. Jak już wcześniej powiedziałem, chyba tylko i wyłącznie po to, żeby okazać ci obecność w grze tego głównego villain, czyli tego złego, tego zdrajcy, oho, a wcześniej to po prostu był taki eye candy, że tu musisz coś zrobić, tu musisz coś zrobić, je, yeah, adrenalina, adrenalina, a potem nagle bum, patrz, bo on zdradza.
No ale też mi się podoba po prostu, jak głupie jest to, że bronicie tego tam urządzenia, które ściąga dane i masz tam pomoc jakiegoś gościa imieniem Scarecrow, który stoi sobie na środku kuchni i odpiera te kolejne fale wroga. I jesteście w drewnianym domku, Bizon w ogóle myślał, że tam się jakieś porno ściąga czy coś, ja nie wiem, no bo po prostu też nie. To jakiś czas sobie myślałem, co ja osłaniam? Aha, dobra, jakiś coś, dobra. Nie, jestem żołnierzem, tak? Ja nie zadaję pytań.
Jest pasek postępu!
No jest pasek postępu.
Chodzi o pasek postępu, będzie 100%, idziemy stąd, yeah.
Abort the mission, it was gay porno.
It was gay porno, no!
No, więc bronicie niczego i później ucieczka z tego domku jest tak żałośnie śmieszna, kiedy po prostu walczycie z tymi przeciwnikami na odległość 10 metrów w lesie. Nawet jest ta scena, kiedy Roach jest ranny i ktoś go pomaga, chciałem powiedzieć, że go ciągnie, nie? Dobra. Pomaga mu się doszedł do helikoptera i tam ci Rosjanie stoją 20 metrów od nich, strzelają oczywiście niecelnie.
No oczywiście.
I ląduje helikopter, prawda, gdzie jest generał Shepard i ma swoich PMC do osłony i się pyta, you've got the porn. Ty mówisz, yes, I do. Przepraszam, nie mówisz, bo nie odzywasz się. Ghost mówi, tak, mamy. A Shepard na to, good. I zabija Roacha i Ghosta. Bo jeszcze nie daj Boże, byś się nimi związał w jakiś sposób. No. I nagle oczywiście powinno to być takie wielkie ram pam pam. A tymczasem ja pomyślałem, czemu? Jaki jest powód? Powiedz mi, naprawdę, bo przeczytaliśmy tak. Razem obgadaliśmy całą grę. No. Przeszliśmy ją kilka razy.
Tak.
Ja grałem po polsku. Mm-hmm. Przeczytałem cały skrypt. Znaczy, przeczytałem spis fabuły w internecie. Ty przeczytałeś cały skrypt jeszcze.
Dwa.
Powiedz mi, czemu Shepard zdradza i zabija wszystkich członków Task Force 141?
Patrzyłem, jak zginęło 30 tysięcy moich ludzi. It's over
9000! I co, idziesz na rekord? I co czułeś, kiedy zginęło 30 tysięcy twoich ludzi? What,
9000? Wiesz, Evo, ogólnie rzecz biorąc, to ja myślę, że patrzyłem, jak zginęło 30 tysięcy moich ludzi.
Tak, powiedziałeś już to, ale chcę wiedzieć, co zmieniło się w tobie? Dlaczego postanowiłeś dalej i dalej zabijać swoich ludzi, wzywać na nich ostrzały moździerzowe, wzywać helikoptery, mówić strzelać, strzelać, strzelać.
Strzelać im w twarz też, tak?
Oczywiście. Ja nie wątpię w pana zdolności dowódczej, naprawdę. Nie żeby...
Chodzi o to, Evo, że widziałem, jak zginęło 30 tysięcy moich ludzi. I... No.
Powiedz mi, czy...
Tak jest to wytłumaczone, tak jest to wytłumaczone w skrypcie. Czemu Shepard zdradza?
Patrzyłem, jak zginął 30 tysięcy moich ludzi.
Koniec, kropka.
Tak, pozamiatane, dobra!
Po prostu, tak, mam ten oddział, który jest mi całkowicie podległy i w sumie jeden tylko jest tam Price, który się ze mną kłóci, no ale ja go wyeliminuję i będę miał doskonały oddział pod swoim dowodzeniem. Nie, po co mi? Widziałem, jak zginęło 30 tysięcy moich ludzi, ich też mogę zabić.
Nie, to bardziej
widziałem, jak zginęło 30 tysięcy moich ludzi.
Wow, teraz zrobię coś nieprzewidywalnego. Coś takiego chyba, nie wiem, bo to jest kompletnie nielogiczne, co ten człowiek... Ja nie wiem, jaki był cel tego wszystkiego. do czego on zmierzał? Potrafisz jakoś wydedukować, Blady, jaki był cel tego wszystkiego?
World control.
Of course!
Okay. It's...
Tutaj wchodzi ten, wiesz, z...
Ja wiem.
Monty Python.
Widzisz, rozmawiałem z Bizonem, słuchaj. Chodziło o...
No! Can't be!
Shepard zdradza, chociaż nie wiem czemu, po co, zdobył dane, które były potrzebne po coś, nie wiem po co. I ta informacja dociera do Captain Price, który informuje Soapa, że weź chłopie, uciekaj z lotniska, na którym jesteś, nie wiemy czemu tam jesteś, ale weź się zmyń.
Szybko. Tra la 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 la.
I tak, i mamy misję 18. Nie, fuj, 17. Fuj, 16. 16.
16?
16 lotnisko.
No dobra.
Jest misją. Na lotnisku. I masz gilicy.
Kolejną misję mamy.
Mamy ją. I tam widzimy...
Po 27... Kolejna misja.
Mamy wa... Okej, teraz mnie nie przerwaj. Mamy walkę... tych PMC i Sheparda z kimś, jakieś brudasy tam są.
Nie, bo to...
Przez to lotnisko. I słuchaj, to mogła być fajna misja, bo tak, fajna jest lokal, że tak powiem.
Lokal?
Są wyczyszczane samoloty, nie?
O.
No, i ten, i samolotów jest dużo, i tam mogłaby się strzelać fajnie, ale nie jest fajnie, nie jest. Bo ciągle ci poganiają tylko. Soap, jako że teraz nim sterujesz, to nie może odpowiedzieć get down, a nie keep firing. Nic nie może powiedzieć, bo tylko Price może go poganiać. I on ci pogania. Po co, żeby dotrzeć do Jeepa? O, nietypowe zakończenie misji, naprawdę.
Ucieczka Jeepem też jest, pamiętaj o niej.
Dobra, jest ucieczka Jeepem, która trwa ułamek tam, prawda? I to chyba dobrze, bo jednak te ucieczki, które są jakby nieodłącznym elementem Call of Duty, bo o ile dobrze pamiętam, tak, w jedynce Brytyjczycy uciekali spod tamy ciężarówką, w dodatku uciekali motocyklem z twierdzy, w dwójce Brytyjczycy uciekali pojazdem pancerzonym w Tunezji.
Liną.
Co?
Liną z gułagu uciekali.
Liną, dobra, popsułeś zabawę, no. Dobra, fakt jest taki, że Brytyjczycy zawsze uciekają.
I wjeżdżają do samolotu.
Jest jeden bardzo przyjemny właśnie moment, wjazd do samolotu, kiedy nagle musisz przejąć kontrolę nad kierownicą i wiesz, samochód nie ma ESP, ABS, nic, tylko po prostu musisz kierować przez 3 sekundy.
Ja bym tam ładnie wjechał, ja chciałem tylko zauważyć, że przez cały czas pościgu to tak lawirujesz, lewo, prawo, trzęsie tobą, jak trzeba wjechać, to już spoko. Luzik, łyk, wjechamy.
Bo tam był bardzo szybki bullet time. Nawet nie zauważyłeś, kiedy gra zwolniła i on po prostu tak...
Ustawił samochód.
Nie wiem, o co mi chodziło, może kiedyś się dowiemy. Okej. Okay. Soap i Price stwierdzają, że trzeba się pozbyć Sheparda.
Ale, czekaj, w przerywniku są w ogóle zatytułowani jako najniebezpieczniejsi ludzie na Ziemi i od razu jest wyznaczona kara za ich głowę i w ogóle i wow, i w ogóle coś się dzieje i ty już myślisz, o Jezus Maria, to chyba będzie jakiś moment w grze, kiedy naprawdę będę musiał uciekać, nie wiem, organizować sobie to wszystko, a tutaj nagle pyk, ostatnia misja.
No tak, i masz ostatnią misję i widzisz tam na pokazówce właśnie jak... jak się pojawiają te sprzęt, które oni tam biorą na misję. Biorą nóż, proszę ja ciebie, biorą granaty, proszę ja ciebie, biorą karabin i biorą po prostu miód, jak ja zobaczyłem karabin Chaytak. Och, chłopie, wiesz co to jest Chaytak? Chaytak to jest, chłopie, to jest Chaytak.
No.
Tutaj nazwany Intervention, to jest przecelny karabin kaliber 50, czyli coś jak Barrett, tylko lepsze. I wytłumiony, dobra, nigdy nie widziałem, ale może, nie znam się na
jest
tyle.
Jest możliwe w ogóle przy takim kalibrze?
Ja widziałem wyciszonego Barretta, więc myślę, że dałoby się, tym bardziej, że dałoby się, bo to jest gra. I...
To się dało.
Powiem ci szczerze, tak rzadko się wycisza wysokokalibrowe bronie, że myślę, że nawet gdyby ci się udało wyciszyć tego Intervention, czy tam Chaytaka, to ten tłumik by ci na bardzo krótko starczy, bo tych gazów...
Zerwałoby go.
Tych gazów wylotowych jest na tyle. Na przykład jeżeli w Barrecie zdejmiesz tylko ten hamulec wylotowy na końcu, ten taki charakterystyczny nos, to wtedy może dojść do przestawienia u ciebie barku, nie? Bo to jest taka siła wtedy. Ale nieważne. Nieważne, to był niecny off-top, wracamy. Masz misję, która się zaczyna w ten sposób, że jesteśmy w Afganistanie. Piach, burza piaskowa i znowuż zaczyna się obiecująco. Ukryci, prawda, na wzgórzu Price i Soap wstają. Jednak nie poszli po prostu na misję, nie stwierdzili, trzeba go wyeliminować. Price musiał mieć przemowę. I słuchaj, przemowa Price'a jest jednym z najzabawniejszych momentów w historii gier komputerowych. Ja się czułem tak po prostu wyprany w tym momencie, kiedy Price ma tak długą i tak patetyczną mowę. Słuchaj, on jest żołnierzem, on jest prostym komandosem, który wie, co robi w życiu. Nie. Wybraliśmy drogę. Drogę tworzenia własnej drogi.
On jest mówcą motywacyjnym blady w tym momencie, no.
On wypił jakiś kojimowski sok, po prostu, ja nie wiem, coś go natchnęło, żeby mówić i mówić i mówić. Jeżeli wygrana zostanie walka, a jeżeli przegramy, walka będzie wygrywana przez przegranych. I my walcząc będziemy przeć i napierać, będziemy się naprawdę wycofywać, żeby wrócić do tego, co było, a to, co było, będzie przyszłością. I w ogóle gada, i to jest tak...
I wiesz, czego brakuje? Musisz spojrzeć w głębi swojego serca i wierzyć w to, co czujesz. W amerykańskich produkcjach przecież tak jest. Co jest najważniejsze? Musi być motyw, uwierz w siebie, uwierz w swoje serce, uwierz w to, co czujesz, bądź silny, bądź wytrwały, a na pewno wszystko się uda. Gówno, prawda? Ale nieważne.
Słuchaj, chodziło tutaj o to, żeby nas zmotywować.
Tak, ale ja byłem bardzo zmotywowany, a ty?
Wiesz co mnie bardziej by zmotywowało? Rozmowa w stylu Black Hawk Down, w stylu You know what I think? Nobody cares what I think. Koniec, tak rozmawiają żołnierze. No nic, zaczyna się misja, masz intervention w rękach, jesteś w Afganistanie, burza piaskowa, setting boski, myślisz sobie, będzie polowanie jak na Zajcewa. Jak?
Jak w ogóle w misji 12, czyli tam razem w śniegu z Price'em.
No tutaj jesteś w piasku.
To jest na odwrót, w piasku, no.
I też mogło być naprawdę super, ale... karabinu snajperskiego, który można eliminować cele w odległości tak około kilometra, używamy, żeby zabić dwóch przeciwników w odległości 20 metrów i później jest nam zbędny. Tak. What a bummer.
Ja tutaj znowu miałem błąd, czy też moją wyjątkowość mojej wersji, że Price sobie nie trafił.
Też się zdarza.
No.
Słuchaj, po prostu masz misję, w której masz dwóch doskonałych komandosów, specjalistów walki na tyłach wroga, którzy wyruszają na zadanie z przepotężnym, wielkokalibrowym karabinem snajperskim, żeby wyeliminować cel i po 20 metrach możesz wyrzucić karabin snajperski, bo będziesz biegał po jaskiniach, no proszę cię.
To jest też shotguna po prostu automatycznego i no, zapomnij o karabinie snajperskim.
Posprzątamy.
No.
No i nawet nie jest ci...
Ale.
Na Sparda przez lunetę.
Ale, przepraszam. Najciekawszy, czy też może najbardziej interesujący moment przed pontonem, prawda? Przed pontonem jest opuszczenie się na linię i zabicie.
Tak, bo komandosi właśnie się spuszczają po linię i atakują
od siebie. Opuszczają, proszę cię, nie mów, spuszczają. Opuszczają się na linię i w naprawdę ciekawy, czy tam może nawet i, nie wiem, wstrząsający sposób zabijają dwóch strażników, łapiąc ich za gardło, zakrywając ich twarz i nawet patrząc im w oczy w tym momencie. To jest naprawdę mocne, gdyby było jeszcze lepiej, nie wiem, zrobione, gdyby ta muzyka mocniej...
Chcesz wiedzieć, jak w rzeczywistości się zabija ludzi nożem? Czytałem książkę Andiego McNaba, który...
Blady, ty jesteś cudny. Chcesz wiedzieć, jak w rzeczywistości się zabija ludzi nożem? Ja jest czytałem to... książkę!
No, jeżeli czytałem książkę napisaną przez komandosa, to ma większe znaczenie niż grań tak komputerowa, która jest tylko wyobrażeniem tego, jak to wygląda.
Bullshit!
Więc Andy McNab opisuje to tak. Nie jest to jedno ciche machnięcie, jak widzisz w filmach, lecz łapiesz faceta za kłaki, odciągasz i piłujesz prawie do krtani, aż dochodzisz do kręgosłupa. To by dopiero było szokujące.
No tak, myślę, że już by było za bardzo aż.
No, bo nie możesz po prostu machnąć i co, i nagle człowiek się wyłącza? Nie, musisz dojść do... Dobra, trochę zaoptowowaliśmy.
Dobra, no. Pomijamy sobie...
Stop.
Pomijamy sobie, czy chcesz wejść tutaj i opowiedzieć, jak wyglądają misje w jaskini.
Chodzisz po jaskiniach, zabijasz.
Tak, przeciwnicy są z jednej matki, wszyscy.
Tak.
Po
prostu, to wylewają się partiami, jest jedna partia, jest czas, żeby wziąć magazynek, amunicję, uważaj, tam przygotuj się i paręnaście sekund później wybiega kolejna partia z jednej matki. Masakra, po prostu jak na ostatnim...
Zaczyna się pościg, który jest emocjonujący, jest szybki, jest filmowy, jest wyjątkowy, jest to pościg pomponami, jest to pościg za Szepardem, jest to pościg po wodzie, jest to pościg, wszystko wybucha.
Pomponami mówisz? Pomponami pościg. Na pomponach? Spoko. Nie no, tam wiesz, mamy okazję zobaczyć Szeparda, jak wbiega do tego doku takiego maleńkiego i wbija do pontonu razem z jakimiś tam kolesiami i odpływa, więc to jest właściwie tak, że możesz już strzelić, ale jednak nie jesteś w stanie zdążyć, no i wtedy wsiadasz w ten ponton i zaczynasz go gonić. No i tutaj się zaczyna, nie wiem, no to jest kuriozalne i śmieszne w tym momencie, co się zaczyna akurat robić z tą grą, bo lawirujesz pontonem pomiędzy małymi wysepkami i, nie wiem, wybuchami rakiet RPG i helikopterem, który cały czas cię ostrzeliwuje i zabijasz ludzi na pontonach, którzy w dziwny i wygodny sposób zawsze cię wyprzedzają. No nie wiem, no a sama misja kończy się na tym, że spadasz z wodospadu w dół, więc...
Tak, i udaje się jakimś cudem trafić, bo Szepard w pewnym momencie wpływa pontonem do helikoptera, w helikopter oddaje strzał z granatnika bodaj Captain Price, tak. Helikopter spada, my spadamy z wodospadu, no i się wyczołguje Soap na brzeg i to jest takie fascynujące, że on stracił całą broń, wszystkie te noże i granaty, które miał na pokazówce na początku stracił.
Przepraszam, Manusz, blady.
Manusz w ręce, ale stracił broń boczną, sama się odpiła mu kabura, proszę ja ciebie.
Ale przecież to jest naprawdę fajny moment. Ja nie myślałem o tym, że wiesz, że kabura sama się odpięła i wszystkie pasy z amunicją, wszystko poszło w pizdu, tylko najfajniejsze jest to, że idziesz, ten ekran ci się tak chwieje, widać, że jesteś zamroczony, że nie wiem, może masz jakieś obrażenia wewnętrzne i widzisz tych żołnierzy, którzy na przykład wyciągają do ciebie rękę, nie wiadomo czy o pomoc, czy żeby się na tobie zemścić, a ty wbijasz im ten nóż w gardło i idziesz dalej. To jest mocne.
A znowuż, powinieneś złapać za kłaki i zacząć...
Tak, musisz się piłować, piłu, idziemy dalej.
Tak, ale oczywiście żaden z tych żołnierzy, których ubijasz po drodze, nie ma broni.
Dlatego, że im też się magicznie kabura odpięła, no Jezu, no konsekwentnie...
Na helikopterze i w ogóle byś nie mógł znaleźć tej broni.
Nie mógłbyś. To jest w piachu.
Jest jednak pewna osoba, która nie utraciła swojej broni.
Oczywiście.
Jest to Szepard.
On ma kaburę, proszę ciebie, zapinaną na potrójny zamek.
Rzemyk.
To koniec.
No i zaczyna się jedna z głupszych scen, znaczy ja wiem, że ona ma być emocjonująca, ale ważna jest po prostu głupia, bo słuchaj, mamy do czynienia z walką taką w zwarciu pomiędzy Soapem McTavishem, młodym, już rannym komandosem brytyjskim, starym Szepardem, który wylądował właśnie, przeżył wylądowanie rozbitego helikoptera i kapitanem Price'em, który wcześniej się moczył w rzece.
Tak. To znaczy Price
to się... wieczność, ta walka jest za długa, przecież to jest żołnierze.
Price się pojawia później, na samym początku Szepard się opiera o wraki tego śmigłowca i tam troszeczkę dyszy, ty do niego podchodzisz, a on w pewnym momencie wykonuje skok tygrysa, łapie cię za czoło i uderza twoją...
Tak, zakłada ci rewersala.
No, to jest wow, to jest po prostu, to jest takie cheap, jak to mówią Amerykanie, że daj spokój.
I oczywiście wtedy Soap nie wiedział, że umie rzucać nożami.
Nie.
Znaczy nie, wtedy chciał podejść, żeby temu mógł założyć chwyt i,
ale
i oczywiście...
Blady, może on chciał go złapać i piłować, rozumiesz, trzymając za...
A, bo on czytał książkę McNaba!
No możliwe!
Widzisz, wszystko, no, jak to się układa, jak ja dobrze z sobą rozmawiam, no. Trzeba go zakładać. No, dobra.
Chciał piłować.
Walkę i wiesz, i nagle znikło, tak jak całą grę przetrwaliśmy bez tych scenek quick time event, to nagle musimy piłować te przyciski, żeby wyjąć nóż z klatki piersiowej, kiedy Price się bije z Szepardem. To miałem fakt, że pojedynek na pięści to są komandosi i oni potrafią szybko się pozbyć wroga. Tak?
Nie umiem. Bo to są komandosi i te sztuczki...
Tak, mocno się uderzyło o wodę Price, że zapomniał jak się szybko bije. No dobra, nieważne. I oczywiście zakrwawiony, leżący na plecach Soap, który ma obrażenia wewnętrzne od lądowania, który ma nóż wyciągnięty z klatki piersiowej i pewnie roztrzaskaną twarz po uderzeniu w samochód, leżąc na plecach.
O głos umknął śmierci, dlatego że przecież Price go ratuje, ty pomijasz taki ważny element, że on tutaj właśnie mówi, widziałem jak zginęło 30 tysięcy moich ludzi, celuję w ciebie broń, do broni ładuje 2 naboje, prawdopodobnie już wie, że gdzieś jest Price, mierzy w ciebie, chce nacisnąć spust i w tym momencie bohatersko jak Batman pojawia się Price,
że nie skręci mu karku, a nie zacznie piłować gardła.
Wpada w niego po prostu i pyk, i wytrąca mu tą broń. Ty chcesz się do niej doczołgać, ale dostajesz buta na twarz w tym momencie i budzisz się po tym i widzisz.
Podsumujmy. Sob ma wstrząs po lądowaniu z wodospadu, roztrzaskaną twarz od samochodu, złamany nos od kopniaka.
A ba,
pewnie zęby ma piersiową. On ma wgniecioną twarz praktycznie już.
No, z takiego buta.
Albo nie ma jej w ogóle.
Nie ma już twarzy w ogóle, gohul.
I słuchaj, i leżąc na plecach, będąc rannym, z silnym krwotokiem, jest w stanie tak rzucić nożem, że zabija, oczywiście trafiając w oko, Shepardę, bo tak, bo umiem.
Nie, przepraszam, tutaj akurat chodzi o to, że nóż przebija się przez oczodół i wbija do mózgu, tylko największy... Mój grymas, jaki w ogóle ja odczuwam, kiedy widzę tą scenę, jest taki, że ty praktycznie nie musisz celować, wystarczy, że naciśniesz spust, no i trafiasz.
Mm-hmm. Nieważne w którym momencie, nieważne, że on jest w takiej pozycji, żebyś ni cholery nie rzucił noża. Zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby...
Ale wyobraź sobie, jakby to było, żebyś rzucił, nie trafił i słyszałbyś taki śmiech Nelsona z Simpsonów.
Ha!
No, dokładnie. No i co? No i udaje się go zabić i powoli sobie oboje umieracie. Nie, przestań, cicho. Oboje sobie umieracie.
Tak.
Umieracie sobie, słyszysz bicie serca, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, ekran się już nagle czarny robi, nagle pyk.
Nie mogę zmazać. Czemu? Z twarzy.
Nie! Fuck! No i nagle Price się budzi. Poobijany, poobijany, ale jest w stanie się zebrać, podnosi nas, no i co? No i Nikolaj też się pojawia, prawda? Bo tak się pojawia, prawda? O to chodzi, że się pojawia, my nie zadajemy zbędnych pytań czemu, jak się pojawia, on się po prostu pojawia. I jest pytanie, czy będziesz tutaj? Tak, bo znowu krążyłem, nie? I mam pen back, spoko, już jestem.
Dlatego nie było Price'a na początku walki, bo on z SMS-a wysyła.
Tak, SMS-a i ten. I
pick me up, uśmiech.
Okej, okay, at 8 or at 11. 11 will be fine, okej. Okay. I ten. I co mówi Nikolaj? Że będą ich szukać. Ale potem dodaje, ale spoko, znam jedno miejsce, nie? A i koniec gry.
Fajnie.
Dobra, pogadaliśmy. Nie, ale tak. Jakbyśmy podsumowali, to co myślisz?
Mogę ja?
Tak, właśnie do ciebie mówiłem, Bizon.
No nie mówiłeś naprawdę.
Oczywiście, no przecież no.
Nie, bo jak tak słucham was, bo to miała być wasza rozmowa, a jak tak was słucham...
Tak się czas... robi ci się tak, że chcesz coś powiedzieć, nie?
Przyjemnie, tak ten czas mija i my tak ładnie mówiliśmy. Parę podcastów temu tak ładnie mówiliśmy, że Modern Warfare to jest taka fajna gra, a tak sobie myślę, że przez ten czas, który wy poświęciliście na omówienie jej, ją można było chyba by spokojnie przejść tak na poziomie normo.
Czekaj, spójrzmy, ile to już trwa. Myślę, że będzie coś z około...
10 minut.
Myślisz?
Mhm.
Teraz rozmawiamy... Kurde, nie jestem w stanie powiedzieć. Myślę, że to coś jest około 50 minut, może nawet 60, no 70? Tak, 70.
Jakby odnieść niepotrzebne misje w Waszyngtonie, zostawić jedynie te fajne misje w Waszyngtonie, które...
Bizon, nie śpi.
I fajną misję, no tą gdzieś tam spada, no to możliwe, że ponad połowę gry byśmy przeszli przez ten czas. Ja bądź co bądź, wy możecie sobie mówić co chcecie o tej grze. I ja was oczywiście popieram we wszystkim, co powiedzieliście przez tą godzinę.
No i bardzo dobrze, i tym oto sposobem kończymy nasz podcast.
Nie, ale skupmy się na tym, co chce powiedzieć Bizon.
Tak, skupmy się na tym.
Nie, Bizon chce powiedzieć, że czego byśmy nie powiedzieli, no Modern Warfare...
To trzeba coś powiedzieć.
Gra zła nie jest. nie zasługuje na miano gry roku, które przyznało jej Game Trailers we wszystkich kategoriach od gry roku PC, gry roku Xbox i gry roku PS3.
This is Magnus.
Madness.
Magnus. I...
Magnes.
Ale nie byle jak magnes, podwójna dawka magnesu.
Więc no... Zaczynam nie lubić tej gry niestety. Tyle chcę powiedzieć, zaczynam jej nie lubić.
Ja też. Mimo że mi się przyjemnie w nią grało, to jej nie lubię.
Takie ja...
A mi się ani nieprzyjemnie grało, a mi się ani... Ani o.
Ale sorry, odpowiedzcie mi na pytanie, jak Price może nie trafić?
Jak to co ty musisz grać?
Ja nie wiem, czy ja miałem taką trefną wersję, mi się to tylko raz zdarzyło, na samym początku, jak pierwszy raz uruchomiłem, ale jak oni strzelali, nie trafili.
Odin, ty nie rozumiesz, on w ciebie wierzył, że sobie poradzisz. Ach. On wiedział, że masz Bones of Steel.
Okej, okay. Dobra, to w sumie chyba się zgadzamy z Bizonem. Bizon powiedział, że zaczyna tej gry nie lubić, ja się z nim jak najbardziej zgadzam, mi się przyjemnie w nią grało, ale... Niestety, nie żywię do niej jakichś fajnych uczuć i gdybym miał powiedzieć, polecić ją komuś, to powiedziałbym raczej ją wypożyć albo pograć sobie u kumpla, dlatego że jak już raz ją skończysz, to pozostaje ci tylko multi.
I wspaniały co-op, który uważam jest bardzo przyjemny, naprawdę.
Tak, co-op jak najbardziej, ale o tym już rozmawialiśmy, więc to już nie trzeba nic dolewać. No to co, Blady, kończymy, nie?
Kończymy, dziękujemy, jeżeli ktokolwiek to przetrwał. Kompletnie nie obchodzi nas krytyka, więc sobie ją darujcie.
Tak, jeśli teraz chcecie napisać, że nie podobało wam się, to my i tak wygraliśmy, dlatego że wy to przesłuchaliście.
And soon the world will be ours!
Oraz Odin!
I Bizon też się żegna.
You motherfucker, you must go down!